Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Twego, za Twoją dobroć, za Twoją łaskę i za to, że my możemy dzisiaj tutaj stać czy siedzieć i słuchać Twojego słowa, abyś Ty nas, Panie, ubłogosławił we wszelkim poznaniu, we wszelkim doznaniu, abyś przemienił nasze serce, abyśmy rozumieli wolę Twoją, abyśmy doświadczali napełnienia Duchem Twoim Świętym. Błogosławię każdego brata, każdą siostrę, każdą osobę w tym miejscu i proszę Cię, Panie, abyś otworzył oczy umysłu serca naszego, abyśmy poznali Twoją miłość, Twoją głębokość, Twoją szerokość, abyśmy mogli być wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ja będę się chciał dzielić jakby w tej dalszej kontynuacji rozważania na temat Kościoła, czy definiowania Kościoła i oczywiście takim kluczowym jakby tekstem, który będę się tu posługiwał i który w sumie też lubię, tą część Pisma Świętego, chodzi tutaj mi o list Efezjan, ponieważ list Efezjan, jak wiemy, Paweł napisał i tutaj jest dużo właśnie objawienia, dużo takiej apostolskiej apostolskiego objawienia o tajemnicy Chrystusa, o tajemnicy Kościoła, o tej tajemnicy Bożej. I to jest o tyle dla nas ważne, że tutaj jest jakby taki po prostu Boży wzorzec apostolskiego Kościoła, czym jest. I zanim zacznę czytać, tylko tak szybko powiem na temat listu do Efezjan, jak on jest skonstruowany. Pierwszy rozdział, jakby kiedy tutaj Paweł zaczyna pisać, on pokazuje nam pewną prawdę, którą jako ludzie wierzący powinniśmy bez jakby wahania, bez jakby powątpiewania przyjąć. No i się zaczyna w ten sposób, że Bóg nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios i On jeszcze to dokonał, zanim wszechświat stworzył. I ten wszechświat stwarzał oczywiście przez Syna, ale czyli dzieło stworzenia, jak i dzieło odkupienia było dokonywane poprzez Syna. Czyli tu widzimy wieczny, jakby tą wiekuistość Chrystusa i właśnie w ten sposób Bóg stworzył stworzenie przez Chrystusa, ale też w swojej wszechwiedzy widział upadek stworzenia i potrzebę odkupienia i tu jest powiedziane, że wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, czyli Bóg wybrał ludzi wierzących, Ciebie i mnie tutaj na tym miejscu, ponieważ my jesteśmy wierzący, bo mamy świadectwo Ducha Bożego w naszych sercach. Ale zanim się to stało, to jakiś czas upłynął w Twoim życiu. Amen? Upłynął. Bo najpierw byłeś bez Ducha Bożego. Narodziłeś się jak każdy człowiek na sposób cielesny, z woli rodziców, ale pewnego dnia przyszedł do Ciebie ten moment właśnie usłyszenie Ewangelii, kiedy usłyszałeś Ewangelię, pokutowałeś i przyszedł ten początek duchowego życia, czyli narodzenia na nowo, tak? I w momencie, kiedy właśnie usłyszałeś tę Ewangelię, kiedy pokutowałeś, wyznałeś wiarę w Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, narodziłeś się na nowo, ta rękojmia ducha, zadatek ducha jest w tobie. No oczywiście chrzest wodny i tak dalej. I to jest ten jakby początek. Czyli tak, z jednej strony Bóg nas ubłogosławił w Chrystusie i wybrał nas, abyśmy byli jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego. Czyli powołanie do świętości dokonało się w wieczności. Twoja beatyfikacja dokonała się w wieczności, ale w tym świecie, w którym ty żyłeś, zaistniała tak naprawdę w jakimś określonym czasie, kiedy narodziłeś się na nowo. W moim przypadku to było ponad 25 lat temu. 25 lat temu narodziłem się na nowo. I dalej Paweł pisze o modlitwie. To jest pierwsza modlitwa o ducha mądrości i objawienia. Aby Bóg oświecił oczy serca naszego, abyśmy wiedzieli, jakie jest dziedzictwo wszystkich świętych. Wszystkich. wszystkich. Począwszy od patriarchów, począwszy po czasy starotestamentowe, aż do czasów apostołów i świadectwa Kościoła wszystkich wieków, świętych. Wszystkich narodzonych na nowo, tak? To też są święci, chociaż starotestamentowi też byli święci, ale mówię, pewne dziedzictwo, bo oni mieli objawianą prawdę o Chrystusie. Czyli pierwsza modlitwa apostoła Pawła od ducha mądrości objawienia. Później dalej on opisuje w drugim rozdziale o tej tajemnicy Kościoła, o tajemnicy właśnie tego nowego stworzenia i Bożej budowli, która jest zbudowana na fundamencie apostołów i proroków, której kamieniem węgielnym jest Chrystus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty, którymi wy wespół budujecie się na mieszkanie Boże w duchu. Czyli widzimy, że Żydzi, jak i inne narody, dzisiaj my jesteśmy w procesie budowania Kościoła. Że Kościół to nie jest miejsce, to nie jest miejsce jakieś takie, wiecie, jakaś budowla, to nie jest instytucja, to jest miejsce, gdzie Boży ludzie, narodzeni na nowo, w których Duch Boży mieszka, spotykają się i oni w tym momencie budują Kościół. Kościół cały czas naprawdę jest w budowie. Tak? W naszej mentalności polskiej utarło się, no ja idę do kościoła, no to zazwyczaj to się kojarzy z budynkiem, tak, że idziemy do budynku. Już wyobrażamy sobie, bo tam kościół to Boża obecność. Ale dzisiaj Bóg sobie tak upodobał, że on nie potrzebuje budynku, aby jego obecność mieszkała, ale on potrzebuje naszych ciał. Amen. I ta budowla jest zbudowana na fundamencie apostołów i proroków i ona cały czas się buduje, tak, cały czas się buduje przez Ducha Bożego, który w tobie i we mnie działa, aby ten Duch Boży się poruszał pośród nas. Czyli Bóg mieszka już w naszych sercach i pośród nas. Amen. I z jednej strony nauczanie apostolskie mówi nam, poddawajcie siebie wierze, tak, abyście zobaczyli, czy w was mieszka Chrystus. Amen. Czyli z jednej strony Słowo Boże mówi nam o tym, że Chrystus w nas, czy w nas mieszka Chrystus, czy w nas mieszka Jego Duch, Jego namaszczenie. Kiedy przechodzimy różne sytuacje, okoliczności życia, poddajemy się jakby, czy poddajemy się Bogu, czy też nie, to zależy od nas, ale czy widzimy działanie Chrystusa w naszym życiu, odpowiedzi na nasze modlitwy, nasze problemy, czy my chcemy dźwigać swoje problemy, czy chcemy je oddawać Panu? Czy my chcemy się oczyścić z grzechów na podstawie swoich dobrych uczynków, czy przez łaskę w ofiarę Chrystusa i tak dalej? I to, czy w nas żyje Chrystus. Ale z drugiej strony też apostoł Paweł też mówi o taką prawdę, że my jesteśmy w Chrystusie. Czyli w nas jest Chrystus i my jesteśmy w Chrystusie. Kiedy mówi o byciu w Chrystusie, on mówi w namaszczeniu, bycie w namaszczeniu Jego ciała, Jego Kościoła. I my doświadczamy Chrystusa na dwa sposoby. Indywidualnie, jak i poprzez ciało. Amen. Czyli ciało, czyli ludzie wierzący, tak jak mówiłem, Kościół Boży, to są ludzie wierzący, w których Duch Boży mieszka i Duch Boży przychodzi i nas nawiedza, dotyka, przejawia się. Amen. To jest Kościół, to jest eklezja, to jest zgromadzenie wywołanych, to jest Boży lud, a Boży lud jest jaki ludem? Ludem królewskim i kapłanów. Amen, o tym mówi Piotr. My jesteśmy ludem Bożym, królewsko-kapłańskim. Kim był król? To wiemy, tak? Był po pierwsze tym, który rządził w narodzie Bożym, miał sprawować władzę, po drugie miał być sędzią, rozstrzygać sprawy, oczywiście władzę Bożą na sposób Boży miał sprawować. I po trzecie był generałem wojska. Król, to był król, a kim był? Kapłan. Kapłan był pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, tak? Był chwalcą Boga i był nauczycielem dróg Bożych. Amen. I my jesteśmy do tego powołani, aby rządzić w Chrystusie w swoim życiu, w swoim domu, w swojej rodzinie, w świadectwie Ewangelii, tak? Aby być wojownikiem Pana. Amen. Amen. by rozstrzygać sprawy, tak jak król miał tą możliwość rozstrzygać sprawy. Tak samo też Paweł pisał w liście do Koryntian, że my będziemy aniołów sądzić, dlatego też powinniśmy rozstrzygać sprawy, spory, kłótni między braćmi, byśmy nie latali po sądach, się kłócili, możemy się tutaj poprzez znajomość Słowa Bożego i Ducha Bożego pewne sprawy rozstrzygnąć. Amen. Nie musimy iść do sądu. Amen. Bo mamy Ducha Bożego, bo mamy Boże Słowo, bo mamy Ewangelię. Amen. I później, i teraz właśnie chcę tutaj przeczytać to dalej, i później ten trzeci rozdział, właśnie Paweł mówi o tej tajemnicy Chrystusa. I teraz to, co jest takie ważne i na który temat się chciałem podzielić, chciałem się podzielić na podstawie tej modlitwy o moc wiary w głębi miłości, tak jest tutaj zatytułowany ten taki podtytuł tego trzeciego rozdziału. I mogę, że go zacznę czytać. I chcę się skupić właśnie na tym. Czyli najpierw było objawienie, modlitwa o objawienia Ducha Mądrości, byśmy poznali dziedzictwo, tak, wiary. Później Paweł krótko pisuje właśnie tą sprawę tajemnicy Chrystusa, Kościoła Bożego, budowli Bożej i tak dalej. I teraz on modli się o nas, o ciebie i o mnie, abyśmy zostali napełnieni pełnią Bożą, mocą Bożą. Amen. Czyli potrzebujemy objawienia, potrzebujemy przyjąć Boże Słowo, Bożego planu, jak to tutaj Paweł pokrótce opisał Ewangelię, znaczy ten plan, ten plan odkupienia, no, że z Żydów i z pogan se stworzył nowego człowieka. I tutaj pisze Paweł o Kościele, czyli mówiłem już kiedyś, że powiedziałem takie słowa kontrowersyjne, że my jako wierzący jesteśmy nową rasą ludzi na ziemi. No to jest prawda. Dlaczego? Że mamy takie same ciało jak wszyscy inni, tak? Tak samo możemy grzeszyć, ale Biblia nas nazywa, że jesteśmy świętymi. Ale dlaczego my jesteśmy nową rasą ludzi? A dlatego, bo w nas jest pierwiastek Chrystusa. Jesteśmy nowym rodzajem człowieczeństwa i Paweł tu mówi właśnie o tym nowym człowieku. On pisał o Kościele. W tym sensie jesteśmy nową rasą ludzi. Bo nie każdy człowiek na obliczu ziemi jest dzieckiem Bożym i w każdym człowieku Duch Boży mieszka. Amen? Tylko w tych, co usłyszeli Ewangelię, pokutowali, narodzili się na nowo. Amen? To rozumiemy. No i teraz zaczynam czytać tą modlitwę apostoła Pawła. Ona jest bardzo głęboka, bardzo ważna i myślę, że kluczowa do tego, abyśmy mogli jakby wchodzić w doświadczenie Bożego działania. I Paweł pisze tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemię bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I kiedy tutaj Paweł mówi, dlatego ja zginam kolana moje przed Ojcem. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest dzieckiem Bożym, że z łaski Bożej dana mu została pewna pozycja, nie tylko jako sługi Bożego, ale jeszcze przed dawnymi wiekami Bóg wybrał nas w Chrystusie i posadził nas w okręgach. I nie tylko zrobił to z apostołem Pawłem, ani Piotrem, ale zrobił to z każdym wierzącym człowiekiem. Ty jesteś wybrany i powołany jeszcze przed założeniem świata i posadzony do pozycji niebiańskiej w niebie, w Chrystusie, o tym mówi drugi rozdział, tak? Posadzony tam, czyli twoja pozycja jest taka, że ty jesteś, siedzisz tam w Chrystusie w duchu. Duch Boży i Duch Boży, który jest w tobie i wokół ciebie, on ściąga jakby tą niebiańską atmosferę nieba, pokazując ci twoją tożsamość. I to jest bardzo ważne. Bo jak kiedyś znaliśmy się według ciała, od teraz mamy się nie znać. Bo my mamy patrzeć na siebie jako nowy rodzaj ludzi, stworzony przez Boga do dobrych uczynków, z Bożej łaski, przez Boże miłosierdzie. Bóg ciebie wybrał i powołał i posadził. Nie dlatego, że ty na to zasłużyłeś, tylko dlatego, żeś usłyszał Ewangelię i upamiętałeś się i zaufałeś Bogu. Amen? To było wszystko, co zrobiłeś. I kiedy się to stało? No w tym momencie, kiedyś ty to zrobił. Amen? W tym momencie, kiedyś ty to zrobił, Bóg, zsyłając Ducha Świętego do twojego serca, przynosi jakby cząstkę nieba do twojego serca. Amen? Przyniósł. Pozycja niebiańska jest włożona w twoje serce. Chrystus dzisiaj nie jest tam w niebie, tam wiecie, siedzi po prawicy Ojca, to jest część prawdy, ale On jest blisko ciebie, w sercu twoim. Amen? Przez słowo wiary, które głosimy, tak? Czy On nie tylko mieszka tam, ale On mieszka teraz tu, w twoim sercu. W jaki sposób? Przez Ducha Bożego. Amen. Czyli ta tożsamość człowieka wierzącego jest bardzo ważna. Bo jeżeli my się jako ludzie będziemy patrzyli na nasze życie chrześcijańskie poprzez pryzmat naszego starego życia, to my daleko nie pójdziemy. Dlaczego? Bo zalecenie nauki apostolskiej jest takie, że tak jak Paweł pisał w liście do Filipian, on zapomina, co było za nim. On biegnie do przodu. My ciągle jesteśmy w wyścigu wiary. My nie możemy patrzeć na swoje stare życie, czy nawet na te swoje życie chrześcijańskie i te nasze cielesne wybryki, nasze grzechy, bo jeżeli to odpokutowaliśmy, to my na to nie patrzymy. My patrzymy cały czas do przodu. Patrzymy na tą pozycję i na tą tożsamość i na ten cel, który jest przed nami. Amen? Ważne jest, aby być zakorzeniony mocno w Chrystusie, czyli w twojej tożsamości, żebyś ty patrzył na siebie. Ja to zawsze wam będę powtarzał i do bólu mówił, że ty nie jesteś grzesznikiem. Grzesznikiem byłeś wtedy, kiedy jeszcze Boga nie znałeś. Amen? Ale stałeś się święty wtedy, kiedy pokutowałeś i uwierzyłeś w Chrystusa, bo byłeś grzesznikiem i stałeś się święty. Amen? I to jest fakt. I jesteś wezwany do tego, aby teraz postępować godnie swojego powołania. Czyli abyś był święty, jak On jest święty. Amen? Jest inną sprawą twoja pozycja, a inną sprawą twoje postępowanie w Chrystusie. Twoja pozycja jest niezmienna. Jesteś święty. Nawet jeżeli żyjesz w grzechu, to jesteś święty. Paweł pisał do Koryntian, którzy żyli w grzechu i nazywał ich świętymi. A on tam opisuje ich grzechy. Jakie to były? Upijali się przy stole pańskim, cudzołożyli, mieli błędy doktrynalne, ale nazywał ich świętymi. No ale oni nie żyli świętym życiem. Ale Paweł ich piętnuje. Mówi, to co nie wiecie, do czego jesteście powołani, czy nie wiecie, że jesteście święci, a Duch Boży mieszka w was? Nie możecie tak żyć. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednoduchem. Kto łączy się z prostytutką, jest z nią jedną ciałem. I Paweł cały czas nazywał tych Koryntian, którzy się upijali, a nawet był jeden brat, który współżył z macochą swoją, tak? On nawet i ten brat w oczach Pawła był święty. Chociaż Paweł go nie pochwalał, go piętnował, ale mimo to nazywał go świętym. My nie jesteśmy święci dlatego, bo czynimy święte uczynki, ale jesteśmy święci dlatego z Bożej łaski i z Bożej pozycji, którą Bóg nam dał przez odrodzenie duchowe. Amen? I dlatego jesteśmy święci. Czyli poprzez Boże miłosierdzie, Bożą łaskę, poprzez Boże odrodzenie, Bożą pozycję jesteśmy święci. A czy już postępujemy na sposób godnie naszego powołania, to już jest inny temat. Ale jestem święty, ponieważ Duch Święty we mnie mieszka. Amen. I moja beatyfikacja nastąpiła jeszcze zanim ja się urodziłem. Bo już Bóg widział mnie w swojej wszechwiedzy, że taki Kuba ze Świdnika, jak będzie miał 25 lat, to ja go nawrócę i on się nawróci, ja go narodzę na nowo. Dla mnie to się stało 25 lat temu, ale dla Boga to już było wieczność. To jest ciekawa sprawa. Wiedziałeś o tym? To jest ciekawe, bardzo ciekawe. No i teraz, ponieważ zginam kolana swoje przed Ojcem, kiedy Paweł mówi o zgięciu kolan swoich przed Ojcem, on pokazuje, że jest uniżony przed Bogiem, jest pokorny przed Bogiem. Amen. Z jednej strony wiedział, kim jest, wiedział, że jest święty, że jest apostołem i tak dalej, ale on pokazuje swoją zależność od Boga Ojca. On ma objawienie, on ma doświadczenie, on ma przeżywanie Boga, przeżywanie Ducha Świętego, ale on i tak, pomimo tego wszystkiego, on ciągle jest w uniżeniu przed Bogiem. On nie mówi, no ja jestem święty, to już wiecie. Jak już jestem święty, to już wiecie, już jestem nieumylny, już jestem papieżem. Już, co ty mnie tu będziesz tutaj mówił? Przecież jestem święty, wiesz, w ogóle co to ty się z mnie czekasz? Jest pewna pokora. Pomimo to, że jesteśmy święci, to jednak nie, nasze ciała jeszcze nie są przemienione. W nich jeszcze mieszka grzech. Amen? Wiesz o tym, że w twoim ciele mieszka grzech? Amen. A wiesz, że w twoim duchu mieszka święty Bóg i on nie ma zamiaru w tobie, w twoim duchu grzeszyć? I on nie chce. No i nawet nie może, to tylko twoje ciało tylko chce grzeszyć. Ale duch twój ludzki, narodzony na nowo, on nie ma chęci grzeszenia. Amen? Czyli to pokazuje te zgięcie kolan, czyli te uniżenie. I tutaj Paweł dalej mówi, od którego wszelkie ojcostwo. I tutaj wiemy, że te słowo ojcostwo, on jest w sumie tutaj fajnie, dobrze przetłumaczone w Biblii Brytyjskiej, a w innych tłumaczeniach wszelka rodzina, ponieważ słowo ojciec to jest pater, a rodzina patria. Czyli widzimy, jakby rodzina wywodzi się od ojca. Amen? Także ojcostwo też jest dobrze przetłumaczone, ale rodzina. Wszelki początek bierze swoje imię, swoją nazwę, swoje istnienie od Ojca. Amen. Wszelkie stworzenie, wszystko, tak? Anioły, nie anioły, zwierzęta. Jest pewien porządek. I dalej Paweł pisze, by Bóg sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha utwierdzeni mocą wewnętrznym człowieku. Czyli widzimy, Potrzebne jest działanie mocy Ducha Świętego, abyśmy byli utwierdzeni wewnętrznym człowieku. I powiedziałem, ten wewnętrzny człowiek to jest te twoje duchowe życie, ten twój duch narodzony, ale z drugiej strony my też musimy patrzeć jako na tego wewnętrznego człowieka, jako tego nowego człowieka, jako również społeczność, że my jesteśmy zbiorowym człowiekiem. Amen? Czyli my wzrastamy jakby w dwóch etapach w swoim życiu chrześcijańskim, albo na dwóch poziomach. W swoim poziomie indywidualnym, to jest jedna noga, i w swoim poziomie społecznym, to jest druga noga. Amen? My indywidualnie musimy uczyć się, jak być uczniem Chrystusa, jak mieć więź z Bogiem, jak się oczyszczać z grzechów, jak żyć wiarą, tak? Jak rozpalić swego ducha. Ale z drugiej strony ta druga noga naszego życia chrześcijańskiego to jest mieć więź z Kościołem, ze wspólnotą. Amen? Ze sobą wzajemnie. Ponieważ Kościół to jest Boży wymysł i ma być manifestacją pełni mocy Bożej. Halo, słyszycie? Kościół, ty i ja. Nie przez ciebie ma się objawić pełnia mocy Bożej i Bóg nigdy tak nie zaplanował, że będzie taki jeden wspaniały mąż, wiecie, taki apostoł Paweł, czy taki Reinhard Bonnke, czy taki Benny Hinn, i on, wiecie, wszelkie dary Ducha Świętego, i on pełnię Chrystusa objawia. Nie. Bo Bóg zaplanował, żeby poprzez lokalną społeczność, Kościół Boży, manifestować wszelakie dary Ducha Świętego. Chcę twierdzić, że przez wszystkie wieki wolą Bożą było to, aby w lokalnej społeczności wszystkie dary Ducha Świętego, począwszy od tych 9 darów Ducha Świętego w liście do Koryntian, jak dary objawienia, mowy i mocy, taki na 3, tam jak to podzieliłem, tam wiecie, rozróżnianie duchów, dar wiedzy, mądrości i tak dalej, to jest takie są podziały. Dar mowy, mocy, objawienia i plus jeszcze wszelkie dary służb, jak apostołowie, prorocy, ewangeliści, dar kierowania i tak dalej, napominania, ewangeliści. Śmie twierdzić, że jest to całkiem realne dla lokalnego kościoła, abyśmy osiągnęli poziom przejawu wszystkich darów duchowych. Żeby pomiędzy nami była pięcioraka służba i 9 darów Ducha Świętego i plus jeszcze inne służby, jak diakoni, starsi i tak dalej, kierowanie, niesienie pomocy i tak dalej. Wierzycie w to? Ja w to wierzę. Taka jest Boża wola przez wszystkie wieki. I to dalej o tym będziemy czytali, ale tak Bóg sobie to zaplanował, żeby poprzez właśnie Kościół, poprzez ciebie i mnie, Bóg wyraził tą moc Bożą, a tą mocą Bożą to jest nic innego jak przejaw działania Jego Ducha. Amen? No co to jest? To jest prąd elektryczny? Nie. To jest obecność Ducha Świętego w tobie i we mnie. Amen? Czyli te wszelkie dary Ducha Świętego i tak dalej, to jest demonstracja mocy Bożej. Amen. Nie przez szczególnych mężów Bożych, przez szczególnych pastorów, starszych, wielebnych, jakich tam zwał, ale przez zwykłych ludzi. Amen. Takich jak ty, jak ja. Murarzy, tynkarzy, rozumiecie? Doktorów, profesorów, sprzątaczki, kobiety, dzieci, starców. Amen. Kiedyś działanie Boże w czasach Starego Testamentu było ograniczone do pewnej kasty ludzi, że tak powiem. Do kapłanów, królów, proroków. Amen. Patriarchów. To się działo w obrębie narodu Izraela. I tylko tam Duch Boży działał. No czasami był wyjątek taki Cyrus na przykład, bo był królem pogańskim, nad nim Duch Boży spoczywał. Ale generalnie namaszczenie Ducha Bożego było czymś wyjątkowym w czasach starotestamentowych. Nie było dane każdemu. A dzisiaj ty i ja jesteśmy uczestnikami działania Ducha Świętego, namaszczenia Ducha Świętego w naszych sercach, na naszych ciałach, i poprzez nasze życie, nasze świadectwo i poprzez świadectwo Kościoła. Amen? My nie możemy patrzeć na Kościół w takim pryzmacie, wiecie, religijnym, tak jak tośmy się wychowali w tym kraju, że my chodzimy do Kościoła, do jakiegoś budynku. I jakąś tam liturgię zrobimy i tak dalej. Ale my musimy patrzeć na Kościół, że kiedy my przychodzimy tutaj w to miejsce, tej sali, to my budujemy Kościół. W tym momencie, kiedy ja przychodzę do Kościoła, to przede wszystkim chcę mieć czyste serce, chcę zostawić swoje ciężary, swoje grzechy, przyjść czystym sercem, po pierwsze dla Boga, ale po drugie też dla ciebie i dla ciebie, aby w jakiś sposób udzielić tobie trochę z mojego daru. Amen. Nie przychodź do kościoła z ciężarami i nie przychodź do kościoła, wiesz, z grzechami, za to jeszcze wcześniej może, i nie przychodź do kościoła jak do restauracji, tylko że ja tutaj sobie przyjdę, jestem w restauracji, tutaj obsługa jest, duchowni, starsi obsłużą. No, co dzisiaj serwujecie? Kawę. Amen. Co my dzisiaj serwujemy? Ale my powinniśmy przychodzić do kościoła, że każdy z nas coś jest w stanie wnieść. Ja to widzę jak rodzina. Jeżeli jest rodzina, nie, ja może dużej rodziny nie mam, ale myślę, że normalną rzeczą jest, na przykład u Marcina, to panie to widzę, obserwuję, jak on na przykład zaprasza gości, tak, to cała rodzina jest zaangażowana, i on, i żona, i dzieci, i wszyscy się krzątają. Każdy coś robi. Najwięcej pracy wykonują, no, Marcin z żoną, tak? Ale każdy w jego domu coś tam robi. I to dziecko małe, ten, nie, też. Rozumiecie? Cała rodzina jest zaangażowana, by służyć. Amen? Cała. Ale trzeba ich nauczyć, ale ich uczysz, no. Normalne jest, że trzeba uczyć, tak? Ma łóżko pościelić, śmieci, rozumiecie? No i dlatego my was też uczymy, amen? Może czasami przyuczamy. Ale to jest dla waszego dobra, amen? Taki jest właśnie Kościół, to jest rodzina Boża. Już kończę. I tu jest powiedziane, żeby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach waszych. Czyli widzimy, czyli przez wiarę Chrystus, czyli Boże namaszczenie, Boży Duch, Jego osoba, Jego Duch Boży, tak? Przez wiarę. A wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. Amen. Gdzie jest Chrystus? Blisko ciebie. W sercu twoim. Przez słowa wiary, które mówimy. Amen. Dlatego ważną rzeczą jest, jak ty mówisz o sobie i o Kościele, bracie i siostro. Amen. Jeżeli chcesz, by w twoim sercu mieszkał Chrystus, wypełniał cię Duch Boży, to ważne jest, jak o sobie mówisz. Jak mówisz o Kościele. Jak patrzysz na swoje jestestwo. Z czym czy z kim się utożsamiasz. Ważne jest. Bardzo ważne. Bo jeżeli oczekujemy działania Bożego, a jesteśmy wobec siebie krytyczni, patrzymy na siebie przez okulary starego życia, no to jak Duch Boży będzie mógł w nas działać? Nie ma opcji. Bo jak ja teraz tak o wezmę, to ja tak was słabo widzę. Ale jak na przykład to lepiej widzę. Tekst. Już mam swoje lata niestety. Przez jakie okulary chcemy widzieć? Bo możemy patrzeć przez złe okulary i tak widzimy we mgle. Tak wiecie, tak nie widzimy. Nie widzimy wyraźnie. Nie wiemy, co jest grane. Dopiero jak, aha, a, no tak, no teraz wiadomo, o co chodzi. Także ważne jest, przez jakie okulary my patrzymy. Na siebie osobiście i na Kościół Boży. Ważne jest, abyśmy rozumieli swoją tożsamość i cel swojego powołania. Że jesteś częścią Bożej rodziny, powołaną do usługiwania. Tak jak powiedziałem, jak w domu Marcina, cały dom służy gościom. Amen. Jest cały dom zaangażowany. I to jest normalna rzecz. I śmie twierdzić, że w czasach starotestamentowych, patriarchalnych i nawet dzisiaj też tak jest, że to jest normalne, że tak się wychowuje dzieci. Że są takie rodziny i to jest normalne. To jest bardzo normalne, bo najgorszą rzecz, co możemy zrobić swoim dzieciom, to nic od nich nie wymagać, nic ich nie uczyć i będziemy mieli, wiecie, później będziemy mieli taki stres, taki ból będziemy mieli, że wiecie, później to jest bardzo stresujące wychowanie dla rodziców. To jest najgorsza rzecz. To jak chcemy mieć kryminalistów, to nic nie wymaga od dzieci, nic nie ucz, nic nie chci od nich. Ty wszystko tylko im usługuj, wszystko za nich rób, wręczaj. To jest dzisiaj taka, wiecie, nauka w psychologii, tak? Bezstresowe wychowanie. Jakoś ona jakieś jest, w ogóle nie ma logiki, pozbawione jest całkowicie logiki jakiejkolwiek. Bo widzimy, co się dzieje. Chcesz mieć kryminalistę, nic nie oczekuj od swojego dziecka. Wręczaj go, rób za niego wszystko. bo będziesz miał kryminalistę. Ale my musimy uczyć siebie właściwych wzorców, właściwych też działań. I tutaj pisze, i zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi. Posłuchaj, przez ciebie i przeze mnie my możemy pojąć miłość Chrystusową, ale w jaki sposób? Przeczytam wam następny werset z 4 rozdziału. Szesnasty werset, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czyli przez brata i przez siostrę w kościele my się budujemy poprzez usługiwanie darów Ducha Świętego. I wyszła dzisiaj siostra i składała świadectwo i dziękowała Bogu, że 2 lata temu się nawróciła. Dziękowała Bogu za nas, że w jakiś sposób my jesteśmy dla niej zachętą. I to jest budowanie Kościoła. Amen. I ona tego w jakiś sposób doświadcza. Amen. I każdy z nas poprzez właśnie wszelki przejaw działania Boga przez ciebie dla na innego brata czy siostrę, to ciebie buduje, ciebie zachęca i ty jesteś pobudzony w miłości. Jeżeli chcesz być wypełniony całkowicie pełnią Bożą, to musisz chcieć być aktywny. Daj, a będzie ci dane. Amen? Jeżeli nie potrafisz może zrobić coś praktycznie, to masz jeszcze usta. Możesz powiedzieć dobre słowo. Możesz oddać chwałę Bogu i dziękczynienie i powiedzieć bracie czy siostry, tak jak wyszła tu siostra, dziękowała Bogu i nam za to, że jest z nami. Amen? I to buduje. I to zachęca. Ale łatwo jest wyjść i powiedzieć o, w kościele nie ma miłości. O, w kościele to jest jedna wielka ciemność, nikt mnie nie kocha. I teraz, jakie namaszczenie wtedy wyzwalasz? No na pewno niejasne. Ważne jest nasze usługiwanie językiem. Amen. Może bardziej ważniejsze niż twoje praktyczne działanie, że ty coś tam zrobisz. Może najpierw należałoby zacząć od języka. Amen? Bo jeżeli umiesz język utrzymać, to i całe ciało będziesz miał w ryzach. A jak języka nie utrzymasz, to i dalej nie pójdziesz. Tu noga gdzieś tam pójdzie, ręka. Niepotrzebnie. Dlatego to jest ważne. I tutaj dalej piszę, już kończę. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Widzicie? Po wszystkie, od pierwszego wieku Kościoła Bożą wolą było to, aby Duch Boży przejawiał się przez ciebie i przeze mnie we wszelkiej manifestacji Ducha Świętego. To było tak od początku Kościoła, przez wszystkie wieki. A później wiemy, jaka była amba w czasach średniowiecza w Kościele. Jak się zrobiło liturgię, jak się zrobiło, wiecie, budynki i tak dalej. I szło co Duch Boży, nie? Mamy teatr, mamy sztukę. Jak to się ma do Kościoła apostolskiego? Jak wolą Bożą było, aby przez wszystkie wieki Kościół lokalny był wyposażony w pełne wyposażenie mocy Ducha Świętego od pierwszego wieku, aż kiedy Pan przyjdzie. Czy to było zawsze świadectwem Kościoła? W różnych wiekach nie. Ale ciągle jest aktualne. I to jest apostolski Kościół. który nie jest instytucją, który nie jest budynkiem, który nie jest hierarchią, ale który jest organizmem przepływu namaszczenia Ducha Świętego. Tyle jesteśmy Kościołem, na ile Duch Boży przez nas działa. Bo Kościół to nie jest nasze ludzkie programy, nasze ludzkie zdolności, ale to jest Chrystus w nas. Na tyle jesteśmy Kościołem, na ile namaszczenie Ducha Świętego przez nas działa. Wow, co ty mówisz? Ale taka jest prawda o apostolskim Kościele. Taka jest prawda. I Bóg jest w stanie, werset 20, uczynić daleko więcej o to, o co prosisz, albo o czym myślisz, o co zabiegasz. I teraz my możemy mieć różne wyobrażenia na temat Boga, na temat Chrystusa, na temat Kościoła. Twoje wyobrażenie nie ma znaczenia. Ty jako osoba wierząca musisz się zgodzić z Bogiem. Amen? I dostosować swoje myślenie i swoje mówienie do Bożego myślenia i Bożego sposobu wyrażania się. Amen? To jest po pierwsze. Bo Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej. Jaka jest twoja wyobraźnia? Jakie jest twoje oczekiwanie? Może ty myślisz, że Bóg kiedyś tam odpowie, a może jak ty zrobisz tak i tak, no to Bóg za jakiś czas tak i tak wtedy odpowie. Nie jest ważne, jaka jest twoja wyobraźnia. Jak ty określiłeś sobie w swoim rozumie, wyobraźni, kiedy Bóg zacznie działać i tak dalej. To nie ma znaczenia. Jeżeli oczekujesz, że chcesz być posłuszny Bogu i pod działaniem Ducha Świętego, to wyrzeknij się tego, jak to się będzie działo i w jakim czasie to nastąpi. Bo ty musisz być gotowy cały czas. Bo dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia i Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj ten sam na wieki. Nie ograniczaj Boga w swojej wyobraźni, w swoim myśleniu, w swoim oczekiwaniu, kiedy to nastąpi. Bóg jest w stanie użyć ciebie w momencie najmniej wygodnym dla ciebie. Jest w stanie przejawić moc swojej łaski, swoich darów, tak jak czytamy na przykład apostoł Paweł. On przybył do Koryntu w słabości, w chorobie, w trudze, ale on wiedział, że jest posłuszny Bogu i Boża moc się objawiała. Amen? Tak samo jest w naszym życiu. Kiedy my jesteśmy Bogu wierni, jesteśmy Mu posłuszni, to nie jest tak, że my się zawsze dobrze w ciele czujemy. Zazwyczaj jest odwrotnie. Czy miłość to uczucia? Trochę jest w tym prawdy. A czy miłość to wierność i odpowiedzialność? No to takie nieromantyczne. No to takie nieromantyczne. A ja myślę, że tylko uczucia. Jest miejsce na uczucia, ale myślę, że nasza wierność i nasza odpowiedzialność bycia posłusznym Panu i bycia Mu wiernym i działania według Jego planu jest ważniejsze niż twoje uczucie, niż twoje nastroje i emocje. Amen. I myślę, że dojrzała miłość jest cechowana tym, że robimy pewne rzeczy jako mężowie i ojcowie z poczucia odpowiedzialności. I może to czasami nie jest romantyczne, może już motyli w brzuchu nie ma, ale z powodu wierności mojej żony, do mojej żony na przykład, no czego chcę ją kochać? No bo 25 lat temu tam się z nią ożeniłem. No i to nie jest takie romantyczne. Podjąłem przed Bogiem wybór, żeby być z nią do końca życia. I to nie jest romantyczne. No nie, nie, to jest romantyczne. No ale tak dla ludzi ze świata to nie jest romantyczne, wiecie. Dlaczego kochasz swoją żonę? Bo ja podjąłem taką decyzję 26 lat temu, czy tam. Rozumiecie? Znaczy nie 26, co ja gadam, 23, tak. 23 lata temu podjąłem taką decyzję, tak, bo 25 lat temu się nawróciłem. Czyli dlaczego kocham Pana? Bo podjąłem taką decyzję, że chcę za Nim podążać aż do śmierci. Amen. Tak, ale później chemia przestaje działać i zostaje trzeźwy rozsądek. I musi wtedy rządzić trzeźwy umysł i rozsądek. Bo na uczuciach za dużo nie zbudujesz. Ale chcę wam pokazać, że takim najważniejszym, kluczowym uczuciem, jakie ty winieneś żywić do Pana, to nie jest twoje motyle w brzuchu. To nie są twoje motyle w brzuchu. To nie jest twoja euforia. Że Panie, ja to za tobą w ogień pójdę. Tak jak Piotr, a później wymień w obliczu okoliczności. Ale to jest to, że chcę być mu wierny. Amen. Wierność jest podstawą związku. Jest podstawą relacji. I to nie są wzniosłe uczucia, tylko to jest decyzja i akt swojej woli i swojej wyobraźni, by być z tą osobą na dobre i złe. Amen. Amen. To jest ważne. Bo jeżeli my się zagonimy tylko w uczucia i w doznawania emocjonalne, to nasza wiara będzie bardzo płytka i powierzchowna. Chociaż jest miejsce na przeżywania wzniosłych chwil z żoną i z Panem, ale podstawą związku jest wierność. Amen. Wierność. Odpowiedzialność, by być z tą osobą, być jej wierny. Amen. To jest istota związku. Także tu już kończę i chciałbym, abyśmy się pomodlili o to, aby Bóg odświeżył w nas to pragnienie bycia gotowymi cały czas na to, żeby On nas wypełniał swoim duchem. Amen. Na tej drodze ważne jest to, później czwarty rozdział tam o tym pisze, Paweł daje takie pewne zalecenie. Abyśmy zachowali jedność ducha, spójni pokoju, abyśmy nie wywyższali się jeden na drugiego, żebyśmy siebie kochali i tak dalej. Daje takie zalecenie. Jeżeli chcę być w pełni Ducha Świętego, to my musimy patrzeć na siebie poprzez pryzmat tych okularów bożych, że widzimy, kim my jesteśmy w Chrystusie, nie widzieć naszych wad. Oczywiście, jak trzeba kogoś korygować, to trzeba, ale nie tam na niego huzia muzia tych grzeszników, ale umacniać w nas i rozpalać w nas i zachęcać, by w siebie powinniście każdy z was zachęcać, co ty widzisz w nim duchowego. Bo to cielesnego to jest bardzo łatwo widzieć, wiecie? To jest najłatwiej. Ale co widzisz duchowego? Amen. My się musimy tego uczyć, zachęcać. Amen. I druga rzecz, my musimy rozumieć cel naszego powołania. Amen. I chcę się o to modlić, abyśmy umieli zachować jedność ducha, abyśmy umieli siebie zachęcać i widzieć to, co jest świadectwem działania Bożego, Bożego daru, czy jakimś potencjałem ducha w tobie, a nie to, co jest cielesne. Mówię, cielesne rzeczy najłatwiej widać właśnie. Najłatwiej, to każdy, bez okularów. Bardzo łatwo jest krytykować. Powstańcie, pomodlimy się. Ojcze, ja ci dziękuję za moich braci i za moje siostry. Ja błogosławię Twój Kościół i modlę się, Panie, o to, byś Ty nas wypełniał całkowicie pełnią Bożą, aby ten Kościół tutaj, Panie, tu w Świdniku, bo my jesteśmy tym świecznikiem, Panie, w tym mieście. Wołamy się, Panie, o to, aby pełnia Ducha była w tym miejscu, pośród nas, tego zgromadzenia, aby wszelka manifestacja darów Ducha Świętego, począwszy od tych darów, Panie, dziewięciu, poprzez dary służb, była udziałem tego Kościoła i tej społeczności. My, Panie, wierzymy, że Ty tak to zaplanowałeś, aby Kościół Twój Twój, którego Ty powołałeś, aby on przez wszystkie wieki miał te świadectwo. A Ty, Panie, już niedługo, my nie wiemy jak długo, ale Ty, Panie, już na pewno jest bliższe Twoje przyjście niż dalsze. A powiedziałeś, że Kościół będzie bez skazy i zmazy. O ileż bardziej my tego potrzebujemy w tych dniach, które zbliżają się ku końcowi. Aby pełnia Twojego Ducha była pomiędzy nami. Ja wołam o to, Panie, aby pełnia darów Ducha Świętego, pełnia manifestacji tychże darów i też umiejętność nasza, abyśmy umieli zachować jedność Ducha wspólni pokoju. Ja wołam o to, abyśmy się też uczyli widzieć, Panie, to, jak Ty nas widzisz, przez pryzmat Chrystusa, przez pryzmat duchowych oczu, a nie tych cielesnych. Ucz nas, Panie, właściwie widzieć, ucz nas, Panie, właściwie słyszeć i ucz nas, Panie, właściwie mówić w imieniu Jezusa i właściwie działać w imieniu Jezusa. Amen.